Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym świątecznym dniu, odświętnym bardzo, chociaż dla nas chyba każda niedziela powinna taka być przecież i w tym nie powinno być nic nadzwyczajnego. To jak to w tej rozmowie, w tym dialogu było, to prawie powinno być codzienność nasza. W taki sposób powinniśmy się budzić z takim właśnie nastawieniem do społeczności, bycia razem z Bogiem i no właśnie, ta wdzięczność, święto dziękczynienia dzisiaj. Ja chcę coś dzisiaj podać w wątpliwość i chcę zadać pytanie na sam początek, takie, jak to powiedzieć, żeby trochę zbulwersować. Czy jesteś pewien, że Pan Bóg przyjmuje Twoje słowa podziękowania, wdzięczności, pieśni? Jeżeli tak, no większość przypuszczam, że chciałaby, żeby tak było przynajmniej, to na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Na przykład mamy Kaina i Abla, Kain i Abel. Obaj chcieli wyrazić Panu Bogu wdzięczność. Ale pamiętamy, tylko jednego ofiara została przyjęta. Czyli, że Pan Bóg ma swoje szczególne, specyficzne warunki do przyjmowania chwały i podzięki dla swojego imienia. To tak, żeby troszeczkę zamącić na sam początek. Tytuł, który sobie wymyśliłem, to taka zabawa słów, ja bardzo lubię to, czy możny wszystko może, czy bogaty ma Boga, czy jesteś bogaty w Boga, tak, dosłownie tak, w Boga, i czy obdarowanemu się darzy. To czy ktoś, młodzież w ogóle jeszcze zna takie słowo darzyć? Niech ci się darzy. Co to znaczy darzy? No świetnie, to nie jesteśmy aż tak, to nie jest aż takie archaiczne. Tak jest. Czyli jak mówimy komuś, niech ci się darzy, to niech ci się szczęści. Ale to słowo chodzi mi o to, że to się gdzieś tam, jak ktoś jest obdarowany, to wtedy jest szczęśliwy, tak? Albo od początku jeszcze możny, to też właśnie, czy on wszystko może. Możny, czyli taki magnat być może od tego pochodzi, ktoś jest ważny, ktoś jest potężny. Rzeczywiście o Bogu jest powiedziane naszym, że on jest możny. No ale czy możny wszystko może? No, okazuje się, że nie wszystko i zaraz zobaczymy. I chociażby, żeby tak od razu wspomnieć, właśnie nie jestem pewien, czy ja używam takiego przykładu silny paszport. Mówiliśmy o czymś takim jak silne paszporty tutaj. Nie? Ktoś zna takie sformułowanie, co znaczy silny paszport. Jak ktoś ma silny paszport, to znaczy jego paszport daje mu gwarancję wjazdu do większej liczby krajów. Tak? Tak mierzy się, co roku mierzy się, jest ranking. Japonia była na pierwszym miejscu przez wiele lat, teraz Singapur wskoczył. My nie jesteśmy wcale aż tak daleko, gdzieś tam piąte, szóste miejsce, coś w tym rodzaju. Czyli do ilu krajów możesz wjechać? Że bogactwo jest czymś takim, jeżeli jesteś możny, jeżeli jesteś bogaty, to masz taki paszport do tego, że możesz robić, co chcesz tak naprawdę. Możesz pojechać, gdzie chcesz, możesz kupić, co chcesz, możesz mieć przyjemności tyle, ile chcesz. Tak? Że bogactwo, teoretycznie ta twoja możność, tak, daje ci możliwości. Że masz pewnego rodzaju paszport, przepustkę do jak największej ilości rozrywek, przyjemności w tym świecie. Czy tak jest? No pamiętamy bogatego młodzieńca, żeby tylko wspomnieć, bogaty młodzieniec. I on coś wyczuwał. On był bogaty, miał stanowisko, miał uznanie w oczach wielu ludzi. Przepraszam. Ale wyczuwał, że to nie wystarczy. Dlatego przychodzi do Pana Jezusa i pyta się Go, co ma zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne. Co ma zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne? No masz bogactwo, czyli masz wejście tu, gdzie chcesz. Jesteś uznawany, masz wszystko, co by normalny człowiek gdzieś tam w świecie chciał mieć. Ale bogactwo nie daje nam, to nie jest paszport, to nie jest przepustka do życia wiecznego. Żadne bogactwo, żadne pieniądze, żadna wiedza, żadne zdolności, które moglibyśmy mieć, nie dają nam przepustki, nie sprawiają, że wszystko możesz. A tak się wielu wydaje. kto pozwala sobie na dużo? No pozwalają sobie ci możni, którzy mogą, tak? Oni sobie pozwalają. Ponieważ mam pieniądze, mam stanowisko, mam władzę, mam uznanie, to ja mogę. I oni sobie rzeczywiście pozwalają na bardzo dużo, łącznie z tym, że uważają, że ten nie będzie nad nami panował. Nie uznają Bożego klucza akceptacji. Nie uznają tego, co mówiliśmy o Kainie i Ablu, tak? Bóg mówi, to jest sposób, dzięki któremu przyjmę ciebie. To jest ofiara i nie tylko ofiara, to jest wiara Abla, tak? Ale Kaina właśnie nie uznał, nie przyjął. No, zostawmy na razie to. W każdym razie myślę, że to jest taki na sam początek, mówiąc tylko, każdy z nas zgodzi się z tym, że Stwórcy należy się chwała. I my to robimy w taki czy inny sposób, nawet jeżeli nie wierzymy, ktoś nie wierzy w Boga, to i tak oddaje cześć czemuś, co uznaje za autorytet, uznaje za coś ważnego, ważniejszego niż on sam. W liście do Hebrajczyków czytamy, że on wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Więc sama taka świadomość, że jest ktoś, dzięki któremu mam zdolności. Jest ktoś, dzięki komu w ogóle żyję na tym świecie. Jest ktoś, komu no, należałoby okazać jakąś wdzięczność. I tak jak powiedziałem, czy ktoś jest wierzący tak zwany, wierzący biblijnie, wierzący jakoś tam, czy w ogóle jest niewierzący, tak zwany niewierzący, on zawsze komuś, czemuś będzie oddawał chwałę i cześć. Zawsze. No ale tak jak mówię, czy każde podziękowanie jest przez Boga akceptowane? Widzieliśmy już na przykładzie Kaina i Abla. Nie, nie. I odpowiedź jest bardzo prosta, bardzo prosta. Jedynym sposobem oddania Bogu chwały i czci jest Pan Jezus Chrystus. Jest krzyż, jest Ewangelia, jest łaska tylko i wyłącznie. Kiedykolwiek czytamy o rzeczach, czy to jest w Starym Testamencie, coś, co podoba się Bogu, dzięki czemu jesteśmy przyjęci przez Boga, akceptowani przez Boga, to jest krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Taki był zamiar Boga od samego początku. Pomyślmy w taki sposób. Ilu ludzi jest na świecie właśnie, którzy w jakiś sposób Bogu, już mówię dokładnie, Bogu oddają cześć? Na przykład Żydzi. Fajnie, że to robią? Bardzo fajnie. Mają święta ustalone przez Boga. 3 razy staniesz przed moim obliczem i zawsze to są ofiary, zawsze to jest dziękczynienie. Oni zawsze oddają Bogu chwałę. Pięknie, wspaniale. No a Polska co gorsza? No prawdziwie mamy tylko jedno to święto żniw, ale generalnie oddajemy Stwórcy chwałę, tak, za to, że daje nam jakieś zboże, daje nam pożywienie. Ty, błogosławiony bądź Boże nasz, który wywodzisz chleb z ziemi. Jedna z modlitw, bardzo mi się podoba. Błogosławiony Bóg, który wywodzi chleb z ziemi. Piękne, prawda? Więc uznajemy, że jest ktoś, dzięki komu mamy chleb. I ten chleb wychodzi z ziemi. Ale mówię, jest mnóstwo różnych religii, które w taki czy inny sposób oddają cześć jakimś tam bóstwom, bo wiedzą, czują to, że to, co mają, to nie jest wyłącznie ich zasługa. Każdy człowiek to odczuwa. Ale teraz zwróćmy się do Ewangelii Jana, 6 rozdział. Ewangelii Jana, 6 rozdział. Tam jest taki pewien fragment, związany też z jedzeniem, owszem, związany z tym, że coś mamy, otrzymujemy. I rzeczywiście od 26 wiersza czytamy takie słowa. Jezus odpowiada i mówi, słuchajcie, chcę powiedzieć wielką, wielką prawdę. Szukacie mnie, ale nie dlatego, że widzieliście cuda. W tym sensie oni widzieli, ale oni ich nie zrozumieli. Szukacie mnie, nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. I często nasze chodzenie za Bogiem właśnie do tego się sprowadza. Do tego Pan Bóg jest potrzebny. Potrzebuje Pana Boga, bo potrzebuje chleba. Jakikolwiek sposób nazwiesz tego Boga. Tak? Dzięki komuś coś otrzymujesz. Jeżeli jest człowiek na chociaż podstawowym sposób inteligentny, to wie, że nie zasługuje wszystkiego sobie samemu. Jeżeli myśli, że wszystko sobie zasługuje, to jest strasznym bufonem i zarozumialcem i arogantem po prostu przed Stwórcą. Więc dobrze, oni tak chodzą za Jezusem właśnie w taki sposób. 27 wiersz. Jezus mówi tak, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który da wam Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Więc wskazuje na pokarm i mówi, to jest dobre, to jest ważne, ale to wszystko przemija. Cokolwiek osiągniesz na tym świecie, jakiekolwiek byłyby to bogactwa, jakiekolwiek zaszczyty, jakiekolwiek tytuły, to wszystko przemija, ginie. Mówi, zabiegaj o pokarm, pokarm życia wiecznego, który da nam Syn Człowieczy. Marta, przewijasz, tak? Dobrze, dziękuję, zapomniałem. Pilnuj, dziękuję ci. Życie wieczne jest czymś o wiele większym, ważniejszym, wartościowszym. Nam się wydaje, że wszystko, co mamy, wszystko, do czego sprowadza się to, to jest to, co tutaj mam. To, co tutaj mam. Ile jestem w stanie zdobyć, ile jestem w stanie zjeść, ile jestem w stanie przeżyć. To jest pełnia mojego życia. I to jest największy błąd ludzi w tym świecie. Myślą, że to życie się sprowadza do tego wszystkiego. A ja ciągle przypominam sobie właśnie te taki rysuneczek. Dwoje dzieci bliźniąt w łonie matki rozmawiają ze sobą. To jest oczywiście wyimaginowane, ale bardzo zabawne i słuszne. Jedno dziecko mówi do drugiego, ty słyszałeś, że my kiedyś wyjdziemy, nie będziemy pływać, tylko będziemy oddychać, wyjdziemy stąd i tam jest mama, tam będziemy jeść, będziemy rozmawiać, będziemy chodzić na nogach i tak dalej. On mówi, no żartujesz, co ty, nie ma czegoś takiego. To całe życie to jest to tutaj, co mamy. No, pomyślmy, myślę, że Pan Bóg specjalnie dał coś takiego, żebyśmy widzieli, żebyśmy pomyśleli nad tym. To życie nie jest wszystkim. Za tym idzie ciąg dalszy. Taka była historia chociażby Łazarza i bogacza. Tak? Jego sąsiad bogacz myślał, że to wszystko, co w życiu można osiągnąć, to jest to tutaj. Codziennie wystawnie ucztował. Codziennie wystawnie ucztował. Ale ta historia nie mówi o tym, że biedni idą do nieba, a bogaci idą do piekła. Tylko mówi o tym, że jest coś więcej. To życie to nie jest koniec. Życie nie kończy się na tym, co tutaj zdobędziesz i ile tutaj przejesz, ile tutaj zdobędziesz na tym świecie. Jest coś więcej. 28 wiersz, Jana 6 rozdział, 28 wiersz, idziemy, czytamy dalej. Rzekli więc do niego, no to co mamy robić? Co mamy czynić, żeby wykonywać dzieła Boże? Co mamy robić, żeby robić taką rzecz, która będzie przez Boga akceptowalna, będzie przez Niego przyjęta, będzie miła dla Niego. Co mamy robić? Tak? Dobrze to zrozumieli. Jest coś więcej niż życie na ziemi, jest życie wieczne. I nie chodzi o długość, chodzi o jakość, pamiętamy. Pan Jezus odpowiada im i mówi, to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Więc jeżeli zastanawiamy się nad tym, czy moja modlitwa jest akceptowalna przez Bogiem, czy moje życie w ogóle jest akceptowane przez Boga i czy ma upodobanie w Nim, nie mam Mu co dać, nie mam nic, ani moja wiedza, ani moje zdolności, ani moje zasoby, nic nie znaczą, nic. Zaufanie Bogu podoba się Bogu. Zaufanie Jezusowi Chrystusowi, czyli zaufanie temu, którego Bóg posłał, to jest Jezus Chrystus oczywiście, prawda? Zaufanie temu, co zrobił Jezus Chrystus, w Nim pokładane zaufanie, to Bogu się podoba, to jest wystarczalne. I jeżeli wtedy wchodzę w przymierze z Bogiem, wtedy mogę być bezpieczny. Wtedy mogę być akceptowany, wtedy moje proste dziękuję, mój grosz, ten prosty, zwyczajny grosz wdowy, tak? O, patrzcie, ona wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Wszystko, na czym mogła polegać, oddała mi. Oddała na moją chwałę. I to jest akceptowane przez Boga. To jest akceptowane przez Boga. Całkowite zaufanie Jemu. Pomyślmy dalej. Nie wiem, czy to ująłem tutaj. Może przeskoczyć tam. Tak. Pomyśl w taki sposób. Stajesz w obronie, jesteś adwokatem setnika, tego, którego sługa zachorował i on prosi Żydów, tak? Prosi, ponieważ on jest obcym człowiekiem, on nie jest Żydem, tak? On jest tam służbowo, na wyjeździe służbowym, że tak powiem, chociaż to nie było żadna jakaś nobilitacja, to był kraj taki niezbyt fajny do mieszkania i życia. No, tam się znalazł, jego sługa zachorował, to też jest dziwne, czym się taki żołnierz miałby przejmować, że sługa, jeden mniej, jeden więcej, będzie jakiś inny, ale on się tym przejmuje. Widać, ten człowiek jest inny niż jakiś tam z obcej kultury po prostu, który nie ma względu w ogóle na Boga. Widać, że on się przejmuje, ten jego sługa jest bliski śmierci, słyszy o Jezusie i posyła do niego właśnie kogo? Starszych żydowskich. Tak? I teraz wyobraźmy sobie, że my jesteśmy takimi obrońcami tego setnika. Oni przychodzą do niego i mówią w taki sposób, w czwartym wierszu, Ewangelia Łukasza, 7:4. Gdy przyszli do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc, godzien jest, abyś mu to uczynił. A, czyli mamy cię. W tym sensie, mówię do siebie to. Ważne jest to, że człowiek ma zasługi. Bóg się liczy z zasługami, odpowiada na czyjeś zasługi. Przecież on miał zasługi, godzien jest. Co zrobił takiego? No czytamy dalej, oni mówią, dalej tu, miłuje bowiem nasz lud. Wspaniale, w ogóle, że kocha tego służącego, widać w jaki sposób zależy, kocha ten lud, Boży lud, no przecież to jest cudownie, powinien iść do nieba za to. Od razu już, prawda? Dalej jeszcze, sam zbudował nam synagogę. Był na tyle zamożny, albo się poświęcił, w każdym razie zbudował im miejsce, w którym mogli oddawać Bogu cześć. I oni to uznają, oni to szanują, Żydzi. Tak, my byśmy go bronili, wyobrażamy sobie. I później jest takie proste zdanie, i Jezus poszedł z nimi. To zdanie bardzo dało mi do myślenia, o czym oni ewentualnie myśleli, o czym myślał Pan Jezus. Oczywiście Pan Jezus zna serca każdego człowieka i nie ma przed nim nic zakrytego, ale ja bym sobie od razu myślał, zaraz, coś tu nie gra. Nie może być tak, że on jest godzien, bo co? Bo kocha lud, bo zapłacił za synagogę, to mu się należy. No nie ma czegoś takiego u Boga. I rzeczywiście ta sama Ewangelia, ten sam fragment nawiązuje do tego. Gdy był już niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół, kazał mu powiedzieć, Panie, nie trudź się, bo co? Mówi, nie jestem bowiem godzien. Myślę, że Pan Jezus to widział, to nie jest powiedziane, ale tu mamy to bardzo wyraźnie powiedziane. Ten człowiek doskonale to rozumiał. Nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach. Dlatego i sam siebie nie uważałem za godnego, żeby w ogóle do ciebie przyjść, po to, żeby złożyć tą prośbę. Lecz powiedz, słowo będzie uzdrowiony sługa mój. Nie jestem godzien, nie uważałem się za godnego. Niesamowita postawa. Do tego jeszcze dochodzi właśnie to, co mówi, ale ty tylko powiedz słowo i stanie się, bo ja to rozumiem. Ja też jestem człowiekiem władzy, mówię słudze temu albo tamtemu, zrób to, przynieś tamto, zanieś to i on to robi. Tak? Więc ty nie musisz nic robić, panie, tylko po prostu powiedz słowo. Pan Jezus jest zdumiony tym przykładem i jak czytamy tutaj, zdziwił się, zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Co się podoba Bogu? Przez co jesteśmy akceptowani? Przez co jesteśmy przyjemni? Mnóstwo ludzi składa Bogu podziękowanie. I wielu ludzi nawet przyjdzie i powie na nabożeństwie, nawet się pomodlą czasami i powiedzą dziękuję. Czy to wystarczy? Jak widzimy w tych przykładach, to nie wystarczy. Musi być pełne zaufanie Bożemu Synowi. Musi być pełne zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Krzyż Jezusa Chrystusa, Jego przelana krew, Jego ciało oddane na ofiarę. To jest coś, co podoba się Bogu. Przez to jesteśmy przyjęci, akceptowani, przez to jesteśmy mili Bogu. Tylko przez to. Nic innego. Gdybym miał to rozszerzyć troszeczkę dalej, zapytać o to, skąd bierze się bogacz albo biedak. Skąd bierze się bogacz albo biedak? No Salomon odpowiada w taki sposób, że mówi, bogacz i nędzarz spotykają się, Pan stworzył obydwu. Pan stworzył obydwu. Jakby to jest coś, co robi Pan Bóg. Zresztą to się przejawia później, jest modlitwa Anny w pierwszej księdze Samuela, zdaje się, że tam jest ten tekst, w pierwszej księdze Samuela 2:7 pada takie sformułowanie, Pan zubaża, ale i wzbogaca i czyni ubogim i czyni bogatym, inaczej mówiąc. Tak? To jest dzieło Boga. Zresztą tak samo jak mówi, kto czyni kogoś ślepym, niemym, czy widzącym, czy że umie coś zrobić, albo nie umie czegoś zrobić. Kto to robi? No Pan Bóg to robi. Pan Bóg to robi. I to wszystkie wymienione jest takim, zresztą bardzo podobnie modli się Elżbieta później w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale. Elżbieta, kiedy odwiedza ją Maria, Elżbieta właśnie śpiewa tą pieśń. I tam też są wymienieni są pyszni, wymienieni są potężni, wymienieni są bogaci. Tak? Oni są gdzieś tam dookoła i wreszcie pada takie właśnie łaknących nasycił dobrami. Bogaczy odprawił z niczym. Łaknących odprawił z dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. I tu trzeba powiedzieć bardzo ważną rzecz. Kolejno, Bóg uwielbia ratować. Bóg uwielbia ubogacać, Bóg uwielbia nadawać znaczenie i bezpieczeństwo. Jeżeli pomyślimy nad całym tym światem, jak jest urządzony, jak to funkcjonuje, skąd my się tu znaleźliśmy. Niedawno przeczytałem znowu jakiś nagłówek tam w gazecie, naukowcy już wiedzą, nie jesteśmy sami w kosmosie. Uwielbiam te tytuły. Jak naukowcy coś wiedzą, to oni już wiedzą na pewno. To jest dobra reakcja właśnie. Oni już wiedzą, naukowcy wiedzą. Ale popatrzmy, jak to jest urządzone, jak my tu funkcjonujemy. Mówię jeszcze raz, sama kwestia, że umiesz coś pomyśleć, masz zaufanie do swojego mózgu, że jest logiczny. To już podpowiada, że to nie jest tak o sam z siebie. To nie jest po prostu, że materia nagle ożywiła się i zaczęła funkcjonować i logiczne myśli produkuje. No to jest takie bzdurne, to jest tak głupie, tak aroganckie względem Boga, że to aż ciężko o tym mówić. Bóg uwielbia dawać i Bóg uwielbia obdarowywać wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I On w tym wszystkim nas też ratuje, bo my się ciągle w tym gubimy i sprawiamy, że to, co widzimy, nazywamy naszym Bogiem w taki czy inny sposób. Nie będę tego rozwijał. Ale Bóg uwielbia ratować, ubogacać i przez to też, ponieważ czym jest bogactwo? Bogactwo, tak jak powiedziałem, z tym biletem, z tym paszportem, który otwiera drzwi, bogactwo też nadaje nam tożsamość, nadaje mi wartość. Tak? Liczymy się z ludźmi, którzy coś mają. Mają wiedzę, mają pieniądze. Liczymy się z takimi ludźmi. Bogactwo nadaje nam status i odwrotnie, człowiek, który nie ma pieniędzy, bardzo często myśli o sobie w taki sposób niski, niedobrych, że tak powiem. No więc to jest zła miara, jeżeli chodzi o, tak żeby to szybko podsumować, bogactwo jest kiepską miarą wartości. Bóg nadaje nam i znaczenie, i bezpieczeństwo. Tylko On. I zaraz zobaczymy to. Więc jest sporo fragmentów, gdzie czytamy na przykład Jakub mówi, tak zastanawiałem się, jaka jest korzyść z życia, z bycia biednym? Czy w ogóle jest jakakolwiek korzyść, że biedni mają mieć jakiś dobry status. No Pan Jezus w ogóle stwierdza taką jedną rzecz, że ubogich zawsze mieć będziecie wokół siebie. Tak? To nie mówi, że jak się postaracie, to ich nie będzie. Oni zawsze będą. Zawsze będą w taki czy inny sposób. To jest potrzebne. Tak samo jak potrzebne jest to, że czasami są pośród nas ludzie, którzy są słabi. W jakikolwiek sposób słabi. Od dziecka, przez starca, przez niepełnosprawną osobę. Słabi, słabszy. Zawsze są wokół nas słabi. To jest konieczność. Bóg tak to urządził po to, żeby całe ciało funkcjonowało. Żeby jeden i drugi mógł korzystać z tego, co Bóg daje. No ale zostawmy to. Jakub mówi tak w pierwszym rozdziale, 9 wierszu. Mówi, brat ubogi niech się chlubi. Brat ubogi niech się chlubi. Z czego się ma chlubić? Z wywyższenia. No jak to z wywyższenia? Ubogi z wywyższenia? A no tak, jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie, to musisz wiedzieć, jesteś bogaty. Jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie, jesteś najbogatszy na świecie. Jeżeli jesteś w Chrystusie Jezusie, rozszerzę to dalej, powiem, jesteś najmądrzejszy. Co z tego, że ktoś ma jakieś bardzo wysokie IQ? Co z tego, że ktoś ma potężne kwoty na swoich kontach? To nie ma żadnego znaczenia. Tylko bycie w Chrystusie daje bezpieczeństwo, daje znaczenie, daje ci mądrość, daje ci to wszystko, za czym człowiek tak bardzo pragnie, goni w tym świecie. Tak, więc pierwsze błogosławieństwo, które Pan Jezus wypowiada, mówi błogosławieni ubodzy w duchu, czyli błogosławieni tacy, którzy zdają sobie sprawę ze swojego ubóstwa, kiedy nie mają Boga, kiedy nie mają Chrystusa, kiedy nie mają kogoś, kto by się wstawił za nimi, który byłby ich sprzymierzeńcem, jeżeli mówimy o przymierzu. Prawda? Kilka fragmentów. Przypowieści 18:23. To jeżeli chodzi o generalną postawę, mówi tak, Salomon mówi, ubogi odzywa się błagalnie, a bogacz odpowiada surowo. To jest oczywiście ogólne podejście, tak? Człowiek ubogi jest skromny, powinien być. Nie każdy jest ubogi, jest skromny, niektórzy ubodzy są aroganccy. Zostawmy to. Ale generalnie ubogi odzywa się błagalnie, więc to jest korzyść z ubóstwa, tak? Troszeczkę to nas sprowadza na dół i widzę swoją pozycję, że potrzebuję kogoś większego od siebie. Księga Kaznodziei 5:11. Robotnik ma słodki sen. Dlaczego? Mówi, bo niezależnie od tego, czy zjadł, czy mało, on śpi spokojnie. Tak? Ale bogaczowi obfitość nie daje spać spokojnie. Bogaczowi obfitość nie daje spać spokojnie. Tu moglibyśmy wymienić naprawdę dużo rzeczy, łącznie z tym, że boisz się, że ktoś ci ukradnie, boisz się, że ktoś będzie miał więcej, że ktoś będzie lepszy od ciebie w czymś. Jeżeli myślisz o sobie, że jesteś kimś i w tym pokładasz swoje zaufanie, zawsze będziesz żył w pewnego rodzaju strachu, obawie. Ciągle będziesz musiał udowadniać innym, że masz więcej, jesteś lepszy i tak dalej, i tak dalej. Przypowieści 18 rozdział i 11 wiersz. Mienie bogatego człowieka jest warownym grodem i wysokim murem, lecz w jego własnym pojęciu, w jego własnym mniemaniu, w jego własnej wyobraźni. Tak? Wydaje mu się, że może się schować za swoim bogactwem. Wydaje mu się, że będzie bezpieczny za tym, co posiada. Wydaje mu się. Jeremiasz, 9 rozdział, 22 wiersz. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie. Nie mądrość tego świata, nie władza jakaś, nie bogactwa tego świata. Jeżeli coś ma ciebie chwalić, jeżeli coś ma stanowić o twoim statusie, jesteś wielki, wow, jesteś świetny, no to niech to będzie poznanie Boga, że wiesz, jaki jest Bóg. Wie o mnie, że co? Iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie. Czy tak widzisz Boga? Czy tak widzisz Jego działanie w Jezusie Chrystusie? Jest mnóstwo miejsc, które ostrzegają przed bogactwem. Tak jak wracając do tego sąsiada Łazarza, do bogacza, jest powiedziane, biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją tu na ziemi. I jeszcze powiedziane jest właśnie wtedy, 12 rozdział, to jest Ewangelia Łukasza 12:21. Tak będzie z każdym, który gromadzi sobie, dla siebie skarby, a nie jest w Bogu bogaty. To, co czytaliśmy w tytule, co było. Jeszcze zadam pytanie, czy w takim razie to oznacza, że bogactwo to coś złego? Czy znamy bogatych ludzi w Nowym Testamencie? Oczywiście, że tak. Lidia, sprzedawczyni purpury, była bogatą osobą. To nie był jej problem. Tak? Nie musimy pokutować, że mamy coś, że masz zdolności, bogactwa czy coś w tym. Nie musisz z tego pokutować czy usprawiedliwiać się. Józef z Arymatei, Lewi, tak? Ale to widać było szczególnie u Lewiego, celnika, tego powołanego celnika, kiedy jest już to przyjęcie, Pan Jezus jest u niego w domu, to on od razu przechodzi właśnie do takiej kwestii, mówi: Panie, jeżeli kogokolwiek okradłem, coś wziąłem, coś nieuczciwie, ja to wszystko chcę oddać. Tak? Widać, że on nie chce polegać na swoim bogactwie. Widać, znalazł kogoś, kto stał się dla niego cenniejszy niż jego bogactwa, niż jego status, niż to wszystko, co do tej pory posiadał. Bo można mieć bogactwo i nie kochać go. Można mieć bogactwo i nie kochać go. I można nie mieć bogactwa i bardzo go kochać. Tak? Bardzo ważna rzecz. Nie spojrzałem na zegarek, ale możemy jeszcze, tak? Możemy, dobra. Jakub jeszcze, wracając do pierwszego rozdziału, od 10 wiersza. Wróćmy do Jakuba. 10, to warto otworzyć, kilka wierszy jest. Jakuba, list Jakuba, pierwszy rozdział, od 10 wiersza. Przestrogi. Bogaty zaś niech pamięta, że niczym są dla Pana jego bogactwa, których ziemski blask zwiednie. Tak? Bogaty musi pamiętać. Czym są bogactwa? Niczym. To jest tylko jak ziemski blask jakiegoś kwiatu, czegokolwiek pięknego, szybko więdnie. 11 wiersz. Bo jak słońce wschodzi i swym żarem wysusza roślinę i jej więdnące kwiaty, które tracą swoją piękność, tak człowiek bogaty przeminie wraz ze wszystkimi swymi sukcesami. To jest tłumaczenie słowa życia, ale bardzo dobre, bardzo mi się podoba. Człowiek bogaty przeminie wraz ze wszystkimi swoimi sukcesami. Pełen błogosławieństwa zaś jest człowiek, który opiera się pokusom. Czyli inaczej mówiąc, dodając do tego, ma moc szczególną w swoim życiu, żeby powiedzieć nie złemu. Ponieważ bogactwo ma to do siebie, że jest mistrzem kamuflażu, mistrzem iluzji, mistrzem mamienia ludzi. Bogactwo. I tu znowu mówię bogactwo nie tylko w sensie finansowym. Bogactwo mami, oszukuje nas, że jak to będziesz miał, to jesteś wielki. Masz kogoś, masz znaczenie, masz bezpieczeństwo. Więc człowiek błogosławiony jest wtedy, kiedy umie oprzeć się pokusom. Jego wiara staje się wypróbowana, a on otrzyma koronę życia przyrzeczoną tym, którzy kochają Boga. Umiem oprzeć się temu, co ten świat mi podpowiada, co mi podsyła, do czego mnie nęci. Umiem oprzeć się. 5 rozdział, 1 wiersz. Znowu jeszcze dalej, Jakub mówi dużo tam jeszcze, już nie czytam wszystkiego. Między innymi o tym mówi, że no kto was gnębi i przy tym, kiedy gnębi, używa takiego, to wróćmy, to dobrze, 2 rozdział, 6 wiersz, 6 i 7. I w 7 używa takiego sformułowania, czyż nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu? Myślę, że ważne o to wspomnieć. Ten możny może sobie pozwolić, tak? I bardzo często ci ludzie pozwalają sobie na to, że kto mi podskoczy, tak mówiąc kolokwialnie, kto mi tutaj coś zrobi? Ja mogę co chcę i nikt mnie nie wtrąci do więzienia, nikt mnie nie pociągnie z żadnej odpowiedzialności. I bardzo często tak bywa. Bardzo często tak bywa. Rozwinę troszeczkę. Niedawno rozmawiałem z kimś, pytam się o jakąś tam osobę się pytaliśmy. A mówię, co, ona walczy z Bogiem strasznie. Walczy z Bogiem strasznie ta osoba. Mówi, że nie może zgodzić się z tym, że jest tyle cierpienia na świecie. Ja pytam się, no ale czy jeżeli Boga nie ma, to wtedy to cierpienie jest lżejsze? Jeżeli nie ma Boga, to sprawiedliwości jest więcej? Jeżeli Boga nie ma, czy mniej cierpimy? Czy łatwiej cierpieć wtedy? To jest niepoważne. Tylko u Boga jest sprawiedliwość, tylko Bóg jest w stanie rozprawić się z tym. A ci ludzie, ci bogacze, uważają, że mogą zrobić z drugim człowiekiem, co chcą, i tym samym oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, którym jesteśmy wezwani, bluźnią Bogu. Czyli jeżeli gardzisz drugim człowiekiem, to może dziać się w małżeństwie. Współmałżonek, dziecko, ktoś, sąsiad, ktokolwiek, czy to jest bogaty, czy biedny. Jeżeli ty poniżasz go w swoim myśleniu, to tak naprawdę bluźnisz zaszczytnemu imieniu. Drugi rozdział, siódmy wiersz. Jakub mówi bardzo ciekawe rzeczy. Piąty rozdział, pierwszy wiersz. Teraz posłuchajcie wy, nieuczciwi bogacze. Znowu słowo życie, on dodaje tam słowo nieuczciwi, bo to tu o to chodzi. Nieuczciwi bogacze. Nadchodzi czas dla waszego płaczu, czas waszego płaczu i nieszczęścia. Wasze bogactwo traci wartość. Drogie ubrania zjadają mole. Wasze srebro, złoto, śniedzieje rdzą, która będzie dowodem przeciwko wam i będzie was palić jak ogień. To wasz jedyny skarb, jaki wam pozostał. Zapłata, której odmówiliście robotnikom pracującym w waszych polach, na waszych polach, jest dowodem przeciwko wam, ale Pan w niebie usłyszał rozpaczliwe wołanie robotników. Żyliście w przepychu tu na ziemi i utuczyliście swoje serca na czas uboju. Skazaliście i zabiliście niewinnego, już wam się nie przeciwstawia. Bardzo mocne słowa. Żyliście w przepychu tu na ziemi, utuczyliście swoje serca na czas uboju. Piąty wiersz, ten werset bardzo często za mną chodzi i zastanawiam się, jak to jest. I również tym trzecim, myślę, że warte podkreślenia, mówi, to wasz jedyny skarb. To wasz jedyny skarb, jedyne wszystko, co macie. Podsumowując, ja już nie pamiętam, ile tam wersetów jeszcze dałem. Można przewinąć? A, to Mateusza tak... Ale może już przewidźmy to dalej, bo to też jest bardzo ważne. W czym pokładasz nadzieję? To jest to samo. Jeszcze z Księgi Objawienia, czy jest tutaj? Objawienia, szósty rozdział, może to, bo to jest jakby takie podsumowanie. Wszyscy królowie ziemi, możnowładcy, wodzowie i bogacze, i mocarze. Zwróćcie uwagę, wymieniona jest najpierw taka elita. Elita, tak? Królowie, możnowładcy, wodzowie, bogacze, mocarze i wreszcie tutaj z drugiej strony i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i skałach górskich i co robili? Ze strachu wołali do gór, zwalcie się i skryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. W innym miejscu powie, że będą szukali śmierci, chcieliby umrzeć w taki sposób, żeby minął ich sąd, żeby nie musieli stanąć przed świętym Bogiem. Ale Biblia jest bardzo wyraźna, Księga Objawienia mówi bardzo wyraźnie i zwróćcie uwagę, to jest, kto będzie ich sądził? Ten baranek. Baranek, o którym mówimy, o to jest ten kochający, ten taki tkliwy, taki miły. Tak? On mówi zasiadającego na tronie przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień ich gniewu i któż się może uratować? I są jeszcze inne miejsca, oni będą przed jego obliczem nieustannie męczeni na wieki. To jest strasznie niepoważne. Nie mieć sprzymierzeńca. Nie być w przymierzu z kimś, kto jest jedynie mądry, jedynie bogaty. Do niego wszystko należy. To jest strasznie niemądre i nieodpowiedzialne. Podsumowując, ostatnia rzecz. Czym jest bogactwo? To jest to, dobrze. Czym jest bogactwo? Ja nazwałem sobie w taki sposób, że to jest właśnie iluzoryczna obietnica czego? Znaczenia i bezpieczeństwa. Naprawdę, proszę cię, zastanów się. Pomyśl dzisiaj nad sobą. Jak patrzysz na swoje bogactwo? I nie mówię o pieniądzach. Przez cały czas nie chciałbym, żeby do tego sprowadzać wyłącznie. Swoje dobra, które masz, intelektualne, zdolnościowe, jakiekolwiek tam. Jak je nazwiesz? Bo ja nazwałem w taki sposób, to jest obietnica znaczenia i bezpieczeństwa, ale to bogactwo ziemskie jest iluzoryczne. iluzoryczne. Któregoś dnia spotkasz kogoś, kto nie zwraca uwagi na żadne z tych rzeczy. Wtedy zobaczysz, jak bardzo biedny i byłeś, i jesteś, i będziesz. Wtedy zobaczysz, jak bardzo biedny byłeś, jesteś i będziesz. Jakie to jest, jakie to musi być głupie uczucie, prawda? Że wydaje nam się, że jesteśmy kimś ze względu na coś tam, tak? Pieniądze, posiadłości. Jesteś mistrzem w czymś tam, bo umiesz szybko biec, szybko myśleć, szybko coś robić. Jesteś mistrzem. I nagle okazuje się, że to nic nie znaczy. Nie masz się przed kim w ogóle popisać. Jest ktoś, kto nie zwraca na te rzeczy żadnej uwagi. Nie mają dla niego żadnej wartości. Tak? Przypominam jeszcze raz tego setnika. Pomyślmy o nim. Tak? Jezus widzi to, co on myśli. Nie widzi to, że on jest godzien i dlatego, że jest godzien, bo zrobił coś tam. On widzi jego postawę. Postawę uniżenia. Widzi postawę tego, że widzi suwerenność władzy Pana Jezusa Chrystusa i poddaje się tej władzy właśnie. I o coś takiego w naszym życiu chodzi, o taką wiarę, takie zaufanie Jezusowi Chrystusowi nieustannie na co dzień. Kochani, to miało być zupełnie inne kazanie właściwie. Jak zacząłem jeszcze raz czytać Biblię, analizować te fragmenty, no dotąd doszedłem, mówię, wystarczy, żeby za dużo nie było, bo jak zwykle mam tendencję do tego, żeby mówić za dużo. Byliśmy, przewożę jeszcze pozdrowienia, byliśmy na Śląsku, w ubiegłym tygodniu to było. I tam byliśmy i w Wiśle. Była bardzo fajna konferencja apologetyczna, na bardzo dobrym poziomie. Także bardzo się tego dobrze słuchało. Apologeci to ci, którzy jakby no bronią zasadności wiary, tak można powiedzieć. Także to była dobra konferencja, warto posłuchać, warto czasami poddać się trudnym pytaniom, bo tam były trudne kwestie też poruszane. Też byliśmy na Śląsku w Palowicach, taki zbór wolnych chrześcijan. Ktoś słyszał? Wolnych chrześcijan w Palowicach? Bardzo taki znany zbór. Jeżeli tam kiedykolwiek jestem, mówię, że będę, to oni po prostu robią wszystko, żebym tam też był. Także ubiegłą niedzielę tam usługiwałem. I stamtąd przywożę bardzo serdeczne pozdrowienia. Są bardzo uzdolnieni muzycznie i też muszę powiedzieć taka prosta refleksja. Kościół to nie jest tylko po to, żebym tam usłyszał jakieś dobre kazanie. Albo powiedział. Tak. To nie jest tylko miejsce, gdzie spotykam fajnych ludzi, ale to jest miejsce, w którym razem możemy oddawać Bogu chwałę, wielbić Go. I to jest fajne. To jest fajne, kiedy tu przychodzimy, no nie dlatego, że będzie poczęstunek po wszystkim, ale też właśnie przychodzimy po to, żeby razem oddać Bogu chwałę. I dlatego mówię, że dla nas właściwie święto dziękczynienia tak naprawdę każdego dnia, każdego ranka, tak jak ta rozmowa mówiła, każdego ranka. Chcemy Bogu dziękować, uwielbiać Go, zauważać we wszystkim tą potrzebę i to spełnienie w Jezusie Chrystusie. Niech Bóg wam błogosławi, niech to słowo w waszym sercu wyda owoc dla Jego chwały. Amen.